Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się bardzo, że mogę malutki wkład wnieść w wasz diecezjalny kongres eucharystyczny na temat właśnie tego, co jest centrum naszej wiary i naszego życia chrześcijańskiego. To znaczy Eucharystii, ale głównie się zajmiemy mszą świętą, bo Eucharystia to nie jest tylko msza święta, to jest także pokarm stały, to jest także adoracja Najświętszego Sakramentu, więc problematyka jest bardzo obszerna, a my się zajmiemy tylko właśnie, taki mi temat został wyznaczony przez księdza Dariusza Kwiatkowskiego, posługi i funkcje świeckich w liturgii mszy świętej. Ale zacznę od tego, że tutaj słuchacze to są przynajmniej trzy pokolenia. I na pewno jest pokolenie takie, które przygotowując się do pierwszej komunii świętej uczyło się przykazań kościelnych, a jedno z nich brzmiało: w niedzielę i święta mszy świętej nabożnie wysłuchać. Ja się też tak uczyłem. I też jako dziecko chodziłem na mszę świętą, wysłuchać mszy świętej i proszę sobie przypomnieć, mówię do tych urodzonych po roku przynajmniej 1940, jak wyglądała msza święta, a jak wygląda teraz. Jaki był udział tych, którzy przyszli do kościoła w niedzielę i święta, we mszy świętej, a jak jest dzisiaj. To jest potrzebne, żeby zobaczyć, jaka dokonała się transformacja wielka, jeżeli chodzi o liturgię mszy świętej. I to wszystko jest zasługa Soboru Watykańskiego II. Ja pamiętam te czasy jeszcze, kiedy w Wielkim Poście na sumie śpiewało się gorzkie żale, a na pierwszej mszy świętej w niedzielę śpiewało się w maju godzinki do Matki Bożej. A większość uczestników albo różaniec odmawiała w czasie mszy świętej, albo też książeczkę ktoś miał, co umiał czytać i miał książeczkę, modlił się osobiście. A obecnie jest zupełnie inaczej. Rozpocznę od cytatu z ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. To są takie normy, zasady, jak powinna przebiegać liturgia mszy świętej. I tam jest napisane, cytuję jedno zdanie: celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, czyli świętego ludu zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. I to jest punkt wyjścia do naszych rozważań, że jest to celebracja Kościoła, a Kościół to jest lud Boży, któremu przewodniczy biskup. A jeżeli chodzi o Eucharystię, o mszę świętą, no to przewodniczy biskup albo jego współpracownicy, to znaczy prezbiterzy, popularnie mówiąc księża. Ale to jest funkcja przewodniczenia. Natomiast jeżeli chodzi o sprawowanie, o celebrację, to należy do całego ludu Bożego. A ludem Bożym są ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i bierzmowani. I dlatego punkt pierwszy będzie taki, mianowicie, jakie są teologiczne podstawy uczestnictwa wiernych świeckich w liturgii, nie tylko tam gdzieś o ławce pod chórem, ale uczestnictwa polegającego na tym, że wykonują pewne funkcje czy pewne posługi w trakcie celebracji mszy świętej. Inaczej mówiąc, koncelebrują z tym, który przewodniczy. I pierwszą taką podstawą teologiczną to jest uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że liturgia jest właśnie sprawowaniem kapłaństwa Jezusa Chrystusa, w którym uczestniczy cały Kościół, cały lud Boży. ale inaczej uczestniczą ci, którzy są tylko ochrzczeni i bierzmowani, a inaczej uczestniczą ci, którzy otrzymali sakrament święceni. Mówimy kapłański, kapłaństwo otrzymali. I dlatego w Kościele, jako ludzie Bożym, jest hierarchia. To są ci, którzy otrzymali sakrament święceń. I jest laikat, Christi Fideles Laici, czyli wierni chrześcijanie świeccy, którzy także uczestniczą w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, jakkolwiek w innym stopniu i inaczej. Ale wszyscy uczestniczą w tym samym kapłaństwie, bo jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus, który pozwala nam i dopuszcza nas do tego, aby podzielić się z nami swoim kapłaństwem i dzieli się najdoskonalej z tymi, którzy pełnią funkcję w kościele biskupa. Bo każdy kościół, tak zwany partykularny, albo inaczej diecezja, kierowany jest przez biskupa, który odpowiada, należy do kolegium biskupów i mianowany jest przez Ojca Świętego. I ten kieruje całym ludem Bożym, czyli całą diecezją. On udziela święceń diakonom, udziela święceń prezbiteratu, wydaje różne zarządzenia dotyczące całości życia chrześcijańskiego, a nie tylko liturgii. I to jest właśnie kapłaństwo hierarchiczne. Po co ono jest? Sens kapłaństwa hierarchicznego polega na tym, że to jest służba ludowi Bożemu. I dlatego mówimy posługiwanie. Po łacinie to jest takie ładne słowo ministerium. Zauważmy, że słowo minister to jest sługa. Proszę nie kojarzyć tego z ministrami z rządu, tego czy innego. Bo tam nie jest służba, tylko im trzeba służyć. Natomiast w Kościele ten, który pełni funkcję jakąkolwiek, czy to wynikającą ze święceń, czy też funkcję wynikającą z wyznaczenia przez hierarchię, to jest zawsze służba dla całego ludu Bożego. I my przyzwyczajeni jesteśmy od dawna, że przy ołtarzu tu wspomagają kapłana, który przewodniczy mszy świętej, ministranci, ci mali. Ale to jest dopiero pierwszy stopień. Tak jak tu do ołtarza jest kilka stopni, tak samo powinno być w celebracji mszy świętej. Obok ministrantów powinni być także inni posługujący. A wszystko dla dobra ludu Bożego. Punkt następny to jest taki. Liturgia, którą sprawujemy w Kościele, jest celebracją całej wspólnoty. Rozumiem przez wspólnotę tych, którzy aktualnie są zgromadzeni w Kościele na danej mszy świętej. Oni tworzą święte zgromadzenie, wspólnotę, która cała powinna sprawować liturgię. A więc ci wszyscy, którzy stoją tylko pod chórem oparci o ścianę, ci, którzy są tam przy parkanie, a widziałem też takich, którzy podjeżdżają pod kościół samochodem i tak jak do kina filmy oglądają z samochodu, tak samo przy kościele siedzi w samochodzie, ponieważ głośniki są na zewnątrz i on słucha. To nie jest uczestnictwo. To nie jest uczestnictwo. A więc kościół naucza w ten sposób, że liturgia to jest dzieło całej wspólnoty. Odwołam się tutaj do tekstu, który często słyszycie tu od ołtarza, bo to jest fragment drugiej modlitwy eucharystycznej, kiedy kapłan modli się, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Proszę zwrócić uwagę na te słowa, zapamiętać sobie, ile razy będziecie w Kościele na mszy świętej. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. A więc jeżeli przychodzimy do Kościoła, to my mamy stać przed Panem. Panem jest Jezus, przed Bogiem. A kto najdoskonalej stoi przed Bogiem i Jemu służy? Święci aniołowie i nasi bracia zbawieni już w niebie. I teraz zobaczmy. Liturgię sprawuje cały Kościół. My tutaj na ziemi, a tam w niebie aniołowie i święci. I my, modląc się tu w Kościele, sprawując liturgię, tworzymy jedną wspólnotę Kościoła Jezusa Chrystusa. My jesteśmy jeszcze w drodze, dlatego mówimy Kościół pielgrzymujący, a jest też Kościół zbawionych. I dlatego zwróćcie uwagę, na przykład niedawno świętowaliśmy Wigilię Paschalną, śpiewaliśmy litanie do świętych, wzywaliśmy ich pomocy. W ten sposób łączymy się z Kościołem w niebie. Jak są święcenia? Tak samo śpiewa się litanie. Śluby zakonne są, śpiewa się litanie do świętych. To wszystko jest znak tego, że tworzymy jedną społeczność. My tu na ziemi, oni w niebie. Stoimy przed Panem. A więc każdy, kto przychodzi na msze święto, ma mieć tę świadomość, że także stoi przed Panem, aby Jemu służyć. I teraz zauważmy, to, że mamy służyć Panu Bogu, to jest przywilej. Kto tego nie rozumie, to uważa, że to jest ciężki obowiązek. Niedziela i znowu muszę iść do kościoła. A przecież pogoda ładna, a przecież by się gdzieś pojechało. A to jest nasz przywilej. Niedziela jest dniem naszym, dniem świętowania Chrystusa Zmartwychwstałego i mamy stać przed Nim i Jemu służyć. Bo nas wybrał. Bo nas uczynił uczestnikami swego kapłaństwa. I razem z Nim i z całym Kościołem mamy wielbić naszego Ojca. Pominę te inne rzeczy. Punkt następny to byłby taki, mianowicie prawne podstawy. To były teologiczne te podstawy, czyli udział w kapłaństwie Chrystusa i to, że nas wybrał, abyśmy stali przed Nim i Jemu służyli. A teraz podstawy prawne. Udziału wiernych świeckich w liturgii mszy świętej. Odwołamy się tutaj do kodeksu prawa kanonicznego. To jest te normy, którymi się Kościół kieruje, ten Kościół pielgrzymujący. I tam czytamy, w kanonie 228, czytamy, cytuję, odpowiednio przygotowani świeccy są zdolni, czyli uzdolnieni, aby otrzymać od świętych pasterzy, święci pasterze to są ci, którzy mają sakrament święceń. To jest biskup, to jest proboszcz, prezbiter, każdy, święci pasterzy. Urzędy kościelne i posługi, które wolno im piastować zgodnie z przepisami prawa. A więc chodzi o takie funkcje, takie posługi, które nie wymagają sakramentu święceń. Natomiast wszyscy świeccy mogą być także czasowo wyznaczeni do tego, aby w czynnościach liturgicznych wykonywać konkretne funkcje, zadanie. A więc mamy tutaj właśnie to bardzo ważne stwierdzenie, prawda, że jest różnica między tym, co czyni w czasie mszy świętej kapłan, uczestniczący w kapłaństwie Chrystusa, tym hierarchicznym i służebnym, ale jest cały szereg zadań, funkcji, które mogą, zdolni są wykonywać ludzie świeccy, dlatego że zostali ochrzczeni i bierzmowani. I na mocy chrztu i bierzmowania mają udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. A wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jeżeli w liturgii cokolwiek czynią, to czynią to dla dobra całego zgromadzenia. Dlatego mówimy, pełnią ministerium, czyli posługiwanie, pełnią służbę temu ludowi Bożemu. To jest, nazwijmy to, ogólnokościelna nauka, teologiczna i ta kanoniczna, czyli prawna. Ale każdy kościół w danym kraju kieruje się także specyficznymi wskazaniami dotyczącymi tylko właśnie tego kościoła w tym kraju. I u nas w latach 91-99 odbywał się drugi polski synod plenarny. To on się odbywał, ale w świadomości wielu duchownych wcale nie zapadł. A tak samo wielu świeckich może słyszało, ale nie wie, o co chodzi. Więc ja przytoczę tutaj pewne wytyczne tego synodu, który nas obowiązuje w Polsce, w każdej parafii i w każdej diecezji. Więc synod opisał ogólnie, jak wygląda uczestnictwo wiernych we mszy świętej, w sakramentach i te inne sprawy, ale także wiele uwagi poświęca udziałowi świeckich w liturgii. I ogólnie mogę powiedzieć, że synod ubolewał, że tyle lat już po soborze, tyle lat mamy już liturgię w języku polskim, a ciągle jeszcze za mały udział ludzi świeckich, mężczyzn i kobiet, młodzieży i dorosłych, właśnie w trakcie sprawowania świętej liturgii. Bo są bowiem takie celebracje mszy świętej, gdzie z konieczności ksiądz jest jak człowiek orkiestra. Mówiłem wczoraj tam w tym, w Kaliszu. Człowiek orkiestra to jest taki, który na wielu instrumentach gra. Raz na tym, raz na tym. Sam jeden wszystko wykonuje. I nieraz, dlaczego tak jest? Nie tylko dlatego, że nie chce dopuścić świeckich do tych funkcji, tylko nie może ich znaleźć. Nie chce się zaangażować. Prosi kogoś o przeczytanie lekcji, o zaśpiewanie psalmów, o wezwanie modlitwy wiernych. Jakiś lęk, obawa, zupełnie niezrozumiała. I dlatego synod mówi, że w każdej parafii powinien być zespół świeckich obojga płci, a więc mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczyn, którym proboszcz powierzy konkretne zadania w czasie sprawowania mszy świętej. Nie dlatego, że jak kiedyś słyszałem, teraz księdzu to się nie chce, wyręcza się, tylko mówi tego, a sam sobie siedzi, a inni za niego robią. To nie jest tak, bo to czytanie lekcji, śpiewanie psalmu i inne rzeczy to nie jest funkcja własna księdza. Ta funkcja należy do lektora, do kantora, do psalmisty, ten co psalm śpiewa. Dopiero jeżeli ich nie ma, to z konieczności dopiero wykonuje właśnie ksiądz. No musi, nie? Musi. Tak jak często w domu mama mówi dziecku, zrób to, a ja byłem wczoraj, a teraz niech on zrobi. No to w końcu mama sama robi, nie? Bywa tak w domu czy nie? No proszę kiwnąć, że tak. Tak samo w kościele jest często, że ksiądz musi po prostu, bo inaczej no to msza święta, byśmy powiedzieli, no dalej nie ma kontynuacji mszy świętej. A więc synod nakazuje, że w każdej parafii i wzywa ludzi świeckich, którzy, dziwna rzecz, że w innych sprawach to by chcieli kierować kościołem i mają mnóstwo postulatów. I różne zgłaszają propozycje usprawnienia. Ale jeżeli przyjdzie o włączenie się konkretnie, to się wycofują. A więc synod nakazuje, żeby ta sprawa była zupełnie inaczej rozwiązana. I teraz, tak patrzę na zegarek. Funkcje ludu Bożego w liturgii mszy świętej. Jak już powiedziałem, całą liturgią mszy świętej kieruje kapłan. A kapłan to jest biskup i prezbiter, czyli ksiądz. Oni tylko mogą sprawować Eucharystię, czyli mszę świętą. Ale mają to czynić zawsze z pokorą i godnością. szacunkiem dla wszystkich, do wszystkich obecnych i z troską o to, ażeby uczestnicy mszy świętej odnieśli jak największe dobro duchowe. I z tym związane jest, ja może mam jakieś zboczenie zawodowe, bo ponad 40 lat nauczałem w seminarium i zawsze mówiłem do tych, którzy mieli otrzymać święcenia i pełnić funkcję przy ołtarzu przewodniczenia, że pierwsza sprawa to mają cię wierni słyszeć. A więc właściwa wymowa, akcentowanie, nie wszystko na jednym tonie, wszystko jednakowo ważne, nie? A dopiero na drugim miejscu, to żebyś ty mądrze mówił. Bo jak będziesz najmądrzej mówił, a tylko do siebie, albo do pierwszej ławki, to daj sobie spokój. A więc funkcja całego ludu Bożego to jest właśnie przede wszystkim to, ażeby włączać się w tę akcję, której przewodniczy kapłan przy ołtarzu. A włączamy się w jaki sposób? Ano właśnie, we mszy świętej są formy dialogu. A więc są nawet tacy przecież, którzy nawet, ja to nieraz widzę, Ojcze nasz jest, wspólna modlitwa, nawet ust nie otworzy. Nie mam pretensji do tych, co nie mają słuchu i nie śpiewają. Ale każdy chwali Pana Boga tak, jak umie. Ja też nie jestem solistą jakimś, ale śpiewam tak, jak potrafię. Najważniejsze jest właśnie, żeby serca płynęło i zaangażowanie. Proszę sobie przypomnieć, na pewnoście byli raz czy drugi na pogrzebie albo na ślubie, kiedy jest msza święta i ksiądz się zwraca, Pan z wami. Ja spotkałem to milczenie. I niby to są ludzie wierzący, przyszli na msze święto. Nawet na zwykłe pozdrowienie nie odpowie. A więc formy dialogu, formy wspólnej modlitwy, takiej czy innej. Lektor, to jest bardzo ważna funkcja. I lektor może być wyznaczony do danej funkcji. Każdy z was tutaj i każda może być lektorem takim wyznaczonym jednorazowo czy na parę razy, ale teraz w Kościele mogą być także lektorzy ustanowieni na stałe. Czyli taki lektor, on ma urząd, byśmy powiedzieli, w Kościele. Ma stały urząd, tak jak ksiądz, wikariusz, prawda, katecheta, pan organista, pan kościelny, tak samo lektor i wyznaczony. I dlatego jest specjalne szkolenie takich do czytania Słowa Bożego i oni są potem w sposób liturgiczny przez specjalne błogosławieństwo, modlitwę, wyznaczeni do czytania Słowa Bożego. Od niedawna Episkopat Polski wydał taką instrukcję pozwalającą na to, że mogą mężczyźni świeccy mogą być wyznaczeni do posługi akolity. Do tej pory posługa akolity była zastrzeżona dla alumnów seminariów duchownych, którzy przygotowywali się do sakramentu święceń. Obecnie akolitą może zostać świecki mężczyzna, niestety jeszcze nie kobieta, świecki mężczyzna od 25 roku życia do 65, jeżeli taką wolę wyrazi na piśmie, poprze go ksiądz proboszcz, że sobie życzy takiego pana na urząd akolity i biskup się na to zgodzi. I to jest dalszy etap właśnie włączania ludzi świeckich w liturgię mszy świętą. Dlaczego? Dlatego, że akolita z samego faktu, że otrzymał to błogosławieństwo i pozwolenie od biskupa, on może być nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej i może posługiwać tu przy ołtarzu. I jest cały szereg innych zadań, które akolici mogą wypełniać. więc lektorzy i akolici. Oprócz nich są także, proszę Państwa, również inne funkcje, które są nie tylko potrzebne, ale są konieczne także do tego, ażeby celebracja mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej, była celebracją całej wspólnoty z podziałem na różne role, na różne posługi i funkcje. I tutaj chciałem zaakcentować, że w dokumentach Kościoła po raz pierwszy w sposób bardzo wyraźny jest powiedziane, że funkcje liturgiczne pełnią także pan organista czy pani organistka, ten, kto śpiewa psalm, ten, kto kieruje śpiewem, kantor kieruje śpiewem, następnie pan kościelny. Proszę zapamiętać, pan kościelny pełni funkcję liturgiczną, którą Kościół wyznacza. Do niego należy właśnie przygotowywanie ołtarza, ksiąg, naczyń liturgicznych, szat liturgicznych. To jest bardzo ważna funkcja. On nie jest poza liturgią. To nic, że często w zakrystii przebywa, bo musi mieć baczenie na całość, nie? Ale jego funkcja liturgiczna jest przed liturgią i często także w czasie liturgii, prawda? A więc to jest także bardzo ważna funkcja liturgiczna, dowartościowana właśnie teraz po Soborze Watykańskim II. I przechodzimy do jeszcze ważniejszej funkcji, bo związanej bezpośrednio z Eucharystią, mianowicie nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Tu zacznę od sprawy takiej bardzo podstawowej, mianowicie, bo nieraz się słyszy, nieraz w dokumentach też takich publikowanych w różnych czasopismach jest mowa o nadzwyczajny szafarz Eucharystii. Takich nie ma. Bo szafarzem Eucharystii jest tylko biskup i prezbiter. Natomiast ten, który udziela Eucharystii, czyli Komunii Świętej, to jest nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, a nie Eucharystii. I tę funkcję wprowadzono w Kościele już bardzo, bardzo dawno. Bo w roku 1973, w styczniu, ze względu na to, że po Soborze Watykańskim II ożywiło się życie liturgiczne w wielu parafiach, i potrzeba było udzielać Komunii Świętej, a w Kościele często na zachodzie ubywało księży zamiast przybywać i była potrzeba upoważnienia kogoś, kto księdzu będzie pomagał przy udzielaniu Komunii Świętej, gdy liczba chętnych jest znaczna i wtedy udzielanie Komunii Świętej by się bardzo przedłużało w czasie mszy świętej. Więc żeby nie przedłużać czasu trwania mszy świętej, pomagają nadzwyczajni szafarze. Drugi powód to był taki, że nierzadko także księża starsi, którym ciężko jest nawet po tych stopniach zejść. Ja to już widzę, po sobie widzę, muszę bardzo uważać. Więc i udzielanie Komunii Świętej dla starszego księdza nie jest rzeczą łatwą. I dlatego, żeby wspomóc tego starszego kapłana przy udzielaniu Komunii Świętej, to Kościół wydał takie prawo, że świeccy mogą udzielać razem z kapłanem Komunii Świętej. Ale żeby była sprawa jasna, nie znaczy to, że jeżeli jest kilku księży, prawda, to oni sobie siedzą, a świeccy udzielają Komunii Świętej. To nie jest zgodne. Tak nie powinno być i tak nie może być. Natomiast sama nazwa, że jest nadzwyczajny szafarz, to znaczy występuje w warunkach nadzwyczajnych, szczególnych. I teraz tak. Ta instrukcja 73 roku mówi, kto może być nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Na pierwszym miejscu wymienia lektora. tego, który już posługuje, znany jest wspólnocie, prawda? Bo on czyta Słowo Boże, występuje tutaj, więc jeżeli trzeba, lektor. Na drugim miejscu jest alumn seminarium duchownego. A więc nawet na pierwszym roku, na drugim roku, na trzecim roku alumn seminarium duchownego może być takim nadzwyczajnym szafarzem. Potem szafarzem takim może być zakonnik, czyli mężczyzna, albo zakonnica, czyli siostra zakonna. Też może być nadzwyczajnym szafarzem. A potem dorosły mężczyzna i dorosła kobieta. Tak jest w dokumentach Kościoła Powszechnego. Niestety u nas w Polsce, ze względu na to, że na ogół księży nie brakuje, nie zachodziła taka potrzeba, ażeby od razu wprowadzać ten dekret, czy to zarządzenie Stolicy Apostolskiej w 74 następnych latach. Ale w roku 91 konferencja biskupów wydała taką instrukcję, zarządzenie, że biskup w danej diecezji, jeżeli uzna za stosowne, że takich szafarzy potrzeba, to może ustanowić po odpowiednim przygotowaniu dorosłych mężczyzn do udzielania Komunii Świętej jako nadzwyczajny szafarze. I w naszej diecezji lubelskiej, bo ja pochodzę z diecezji lubelskiej, już w 92 roku mieliśmy kilka takich kursów, na których było po 50 osób. Program trwał, to było wtedy 30 godzin wykładowych, egzamin, opinia proboszcza i biskup potem uroczyście w katedrze ustanawiał tych nadzwyczajnych szafarzy, a żony jak się cieszyły, zobaczyły swoich mężczyzn w albach elegancko ubranych, posługujących. I potem sukcesywnie sam wyszkoliłem ponad 500 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Ale także był taki epizod, to powiem, dla całości obrazu, że w latach 90. nasze siostry zakonne z różnych zgromadzeń pełniły funkcje takie charytatywne w parafiach. Odwiedzały ludzi chorych, takich zaniedbanych. I ja mówię do biskupa Bolesława Pilaka, że przecież te siostry mogłyby także, idąc z tą posługą, nazwijmy miłosierdzia, mogłyby zanieść Pana Jezusa tym ludziom chorym. Biskup pomlaskał, pokiwał, mówi, no masz rację, ale episkopat zakazał. Ale mówię, w dokumencie kościelnym stoi, że biskup diecezjalny decyduje o tym, a nie episkopat. I zgodził się na to. I nasza diecezja była pierwsza w Polsce, której siostry zakonne otrzymały upoważnienie od biskupa udzielania i zanoszenia Komunii Świętej chorym. Obecnie sytuacja się zmieniła. Dokumenty kościelne także w Polsce przewidują to, że w każdej parafii powinni być nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej i wspomagać. Proszę Państwa, tu nie chodzi tylko o to, żeby w czasie mszy świętej pomagać, żeby się nie przedłużała msza święta. W parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie, która jako jedna z pierwszych wprowadziła nadzwyczajnych szafarzy i od razu 8 mężczyzn zostało ustanowionych w 92 roku. Oni funkcjonują do dzisiaj. Niedawno był odpust świętego Andrzeja Boboli. Mężczyźni elegancko ubrani w albach na prezbiterium. Oni zanoszą co niedzielę, każdy ma 3-4 osoby w niedzielę chorych, do których zanosi Komunii Świętej. Proszę mi powiedzieć, w której parafii ksiądz jest w stanie pójść do chorych z Komunią Świętą w niedzielę? Nie uradzi, bo nie ma czasu. Natomiast nadzwyczajni szafarze zanoszą Komunię Świętą właśnie tym chorym. Tak samo na przykład, to jest też fakt z Lublina, zakład takiej opieki społecznej, ponieważ dyrekcja przychylna kościołowi, na sali zbierają się ci pensjonariusze, przez radio słuchają mszy świętej, transmisja z Warszawy o godzinie 9:00. I jak jest w Warszawie udzielania komunia święta na mszy, w tym czasie przychodzi szafarz, odmawiają wspólnie Ojcze Nasz i udziela im komunii świętej. Proszę sobie wyobrazić, jakie to wielkie dobro jest, połączenie mediów właśnie z tym, z posługą nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. 5 minut mam jeszcze, bo mi tu ksiądz prałat wyznaczył czas, więc chcę powiedzieć teraz, posługi kobiet w liturgii i ministrantki. Kto na zachód jeździ, to widział często, że przy ołtarzu są chłopcy i dziewczynki. Posługują, ministrantki posługują przy ołtarzu. Czy jest to zgodne z prawem Kościoła, dozwolone, czy nie jest? O tym decyduje biskup diecezjalny. Biskup diecezjalny decyduje, czy dziewczyny mogą posługiwać przy ołtarzu razem z chłopcami. Ja przez parę lat jeździłem na wakacje do parafii w Niemczech i mam takie doświadczenie, że te dziewczyny doskonale się spisują. A jeżeli też są chłopcy, to też mobilizuje tych chłopaków do tego, na przykład kwestia przyklęknięcia, czy wykonywania gestów, czy maszerowania na przykład jedno, trzymaj się, super, prawda? Mam bardzo pozytywne doświadczenia z tego. Nie trzeba się tego bać. Owszem, dokumenty Kościoła mówią tak, że trzeba preferować służbę chłopców jako ministrantów. Dlaczego? Ano dlatego, że stąd potem się rodzą powołania kapłańskie. I dzisiaj byłem na prymicjach w Kaliszu. Właśnie i ten prymicjant też dawał świadectwo, że posługiwał już od małego jako ministrant, a potem poszedł do seminarium i dzisiaj miał prymicję, nie? Ale ja powiem coś jeszcze. A czy z tych dziewczyn posługujących przy ołtarzu nie wyrosły potem powołania żeńskie do zakonów? O tym nikt nie mówi. A przecież to nie jest wykluczone. Być może, że jeżeli one by były blisko Pana Jezusa tu, zobaczyły, zakosztowały, że tak powiem, służby Bożej, to mogłyby także i wystąpić, potem wstąpić do zgromadzenia zakonnego. A więc posługa kobiet i ministrantek to są dwie różne rzeczy, bo kobieta może być, pełnić funkcję lektora i najczęściej pełni też kantora, psalmisty i tak dalej. Natomiast posługiwanie przy ołtarzu to jest szczególna funkcja i wtedy tylko za zgodą biskupa miejsca. Natomiast dostęp kobiet do innych funkcji jest nieograniczony. Nagadałem się, więc może tytułem zakończenia takiego, mianowicie dałby Pan Bóg, żeby to, co w sposób bardziej lub mniej udolny powiedziałem, jakoś zakiełkowało w waszych umysłach i w waszych sercach. I nie tylko na dzisiaj, ale także, żeby na ten temat rozmawiać, mówić i angażować innych także w to. I proszę zapamiętać to, co mówiłem, to jest z drugiej modlitwy eucharystycznej. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Stać przed Panem i Jemu służyć. To robi ksiądz, to robi każdy ministrant, to robi każdy ten, który przychodzi uczestniczyć we mszy świętej. I zapomnijmy już to przykazanie kościelne przedsoborowe. W niedzielę i święta mszy świętej nabożnie wysłuchać. Bo ono brzmi teraz, w niedzielę i święta, we mszy świętej pobożnie uczestniczyć. A uczestniczyć, to już mówiliśmy, co to znaczy. Funkcję całego zgromadzenia, całego ludu Bożego i funkcję poszczególnych jego członków. Dziękuję za cierpliwość.